Słowa do słowa.
14. niedziela zwykła, rok C. Z Księgi Izajasza. Sami tego doświadczycie i wtedy rozraduje się serce wasze, a wasze kości odmłodzą się jak trawa. Z Psalmu 66. Błogosławiony niech będzie Bóg, bo nie odrzucił mojej prośby, ani mi nie odmówił swojego miłosierdzia. Z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Oby nigdy mi się nie zdarzyło, żebym czym innym się chlubił niż krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat dla mnie jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Żniwo rozległe, robotników mało. Poproście więc Pana żniwa, aby wysłał do swojego żniwa robotników. Siostry i bracia, przed nami kolejna niedziela. Kolejna niedziela wakacyjna. Ale jak to się mówi często, nie chcemy mieć wakacji od Boga, od Jego słowa. Przeciwnie, myślę, że wielu z nas ma większą motywację i o wiele szersze możliwości, by właśnie w tym czasie zatrzymać się przy Słowie Boga albo być zatrzymanym przez Słowo. Słowo nie zawsze proste, nie zawsze łatwe, nie zawsze tak oczywiste, że człowiek przyjmuje je z otwartym sercem i mówi: amen, alleluja, chcę tego wszystkiego, z czym do mnie przychodzisz. Bo wielu rzeczy jednak nie potrafimy zrozumieć, przeniknąć, a czasami, niestety, również we wspólnocie Kościoła, w jakichś małych grupach albo przez pojedyncze osoby, to słowo jest wypaczone, jest źle rozumiane. Nie chcę już mówić o najgorszej rzeczy, że niektórzy Słowem Bożym manipulują. Je manipulują po to, żeby uzasadnić, udowodnić jakieś swoje racje, swoje idee, swoje przemyślenia, swoje pomysły i na Kościół, i na innych, albo po prostu, żeby uwiarygodnić siebie, podjąć w ich mniemaniu skuteczną próbę zmuszenia Boga, by podpisał się pod ich pomysłem na życie, swoje życie czy życie innych. Dlatego właśnie jako Kościół otrzymujemy kolejne 4 słowa, które mogą być i które mają stać się dla nas światłem na najbliższe dni. To niedzielne słowo, przecież wiemy dobrze, jest zawsze pomocą do przeżycia kolejnego tygodnia. To słowo staje na początku tygodnia po to, by nam otworzyć pewne perspektywy. I nawet jeśli stwierdzenie pewne perspektywy jest na tyle bezpieczne, że nie określa konkretów, to teksty, które docierają do nas w czasie liturgii słowa, mogą być bardzo konkretne i chcą być bardzo konkretnie przyjęte przez każdego z nas właśnie w tej rzeczywistości, w której sami się znajdujemy. Otrzymujemy interpretację Kościoła, która jest bardzo ważna, a jednocześnie słuchamy też tego słowa dla siebie. I myślę, że wielu z was, siostry i bracia, ma takie doświadczenie, nie tylko wakacyjne, że słowo, które jest czytane, jest proklamowane, trzeba by powiedzieć, we wspólnocie Kościoła, ono jest słowem skierowanym do was osobiście. Myślę, że przeżyliście już takie spotkanie z Bogiem, który przychodzi przez słowo, który wykorzystuje słowo, by dotrzeć do nas, do ciebie, siostro i bracie, i do mnie również. Dlatego usiądźmy na chwilę przy tych 4 tekstach. Najpierw Kościół daje nam fragment ostatniego rozdziału proroctwa Izajasza, rozdział 66, wersety między 10 a 14, choć nie usłyszymy wersetu 11 i ostatniej części zdania z wersetu 14. a myślę, że dobrze byłoby przeczytać cały kontekst tego słowa, nawet od wersetu 5 aż do końca tego rozdziału. Co chce nam powiedzieć Pan? Co mówi nam Pan? Werset 5 brzmi: posłuchajcie wypowiedzi Pana, którzy z drżeniem przyjmujecie Jego słowo, bo słychać głos Pana wymierzającego zapłatę sprzeciwiającym się Mu. Przecież dałem owo oczekiwanie, a Ty nie chciałeś o mnie pamiętać. To kilka zdań wyrwanych z tych wcześniejszych wersetów, zdań, przez które przebija ogromna troska Boga, połączona ze świadomością, że Jego słowo nie było przyjmowane ani z uwagą, ani z tęsknotą, ani z szacunkiem. Izrael modlił się: pamiętaj, pamiętaj o nas, uwolnij nas od zła. A Bóg odpowiada: a przecież wy nie pamiętaliście o moim słowie, zapomnieliście o mnie. Co może zrobić ten, na którego nie zwraca się uwagi? Nawet jeśli on coś robi, to jego działanie, jego pomoc nie zostanie przyjęta. Ale Bóg wychodzi po raz kolejny naprzeciw swojego miasta, naprzeciw swojego ludu i mówi: radujcie się, raduj się, otwórzcie się na wielkie wesele. Oto ja skieruję do nich jakby rzekę pokoju, jakby rwący potok, który przelewa się chwałą narodów. Jak kogo matka pociesza, tak ja będę was pocieszał. Może warto przypomnieć sobie, ufam, że wszyscy mamy dobre wspomnienia z okresu dzieciństwa, właśnie to pocieszenie dawane przez nasze mamy, kiedy świat się walił, bo ktoś zabrał komuś zabawkę, bo się ktoś skaleczył, bo ktoś usłyszał jakieś niepotrzebne czy bardzo raniące słowo, ktoś doświadczył odrzucenia. Różne mieliśmy problemy w dzieciństwie i wtedy myślę, że wielu z nas w te pędy biegło do mamy po to, żeby usłyszeć słowo pocieszenia, żeby się ukryć i doświadczyć bezpieczeństwa. Przekonać się, że wszystko będzie dobrze, że to się da naprawić, że cokolwiek by się wydarzyło, to my dla naszych mam jesteśmy tak ważni. Jak kogo matka pociesza, tak ja będę was pocieszał. On naprawdę o nas nie zapomni. Jemu naprawdę na nas zależy. On nas nie zostawi, nawet jeśli zostawiają nas nasi bliscy. Nawet jeśli jesteśmy postawieni wobec wydarzeń, wobec spraw, na które nie mamy wpływu, a które mają naprawdę istotne znaczenie dla naszej przyszłości. On nie zostawi. Oczywiście to jest pytanie o wiarę. Myślę, że jedno z ważniejszych pytań, które stawia nam dzisiejsza liturgia, właściwie ona będzie nam stawiać to pytanie we wszystkich czterech słowach. Bóg przez Izajasza daje jeszcze zapewnienie: sami tego doświadczycie i wtedy rozraduje się serce wasze, a wasze kości odmłodzą się jak trawa. Ręka Pana da się poznać jego czcicielom, a krnąbrnym pogrozi. Właśnie tej ostatniej części zdania z wersetu 14 nie usłyszymy w liturgii, ale dobrze jest też mieć je przed oczami. Oto bowiem Pan jak ogień przybędzie, a jego rydwany bojowe jak burza. Bóg przyjdzie, żeby nas obronić. On okaże swoją moc, swoją władzę, on pokaże siłę, bo nie jesteśmy byle kim. Jesteśmy dziećmi Ojca Wszechmogącego. Od razu mam przed oczami obraz Rembrandta van Rijna, Powrót syna marnotrawnego. I te dwie dłonie Ojca, jedna spracowana, twarda, męska, właśnie ta pełna władzy, władzy ojcowskiej również, odpowiedzialności i tej męskiej troski, która jest bezpieczeństwem, a druga delikatna, matczyna. Dłoń, która pociesza, która przytula, która jest pełna czułości, delikatności, która jest obrazem niepowstrzymanej Bożej troski. Taki Bóg przedstawia się również w tym ostatnim rozdziale proroctwa Izajasza. Czuły, tkliwy, jak matka, a z drugiej strony w ogniu, w jakiejś burzy. Bóg naprawdę jest Bogiem wyzwalającym i ocalającym. Bogiem, który pamięta, który się zatroszczy. Po prostu jest Bogiem, który kocha. I ta miłość jest życiem, jest ofiarowana w miłosierdziu i o tym śpiewa nam autor psalmu 66. W ostatnim wersecie, przed momentem zatrzymaliśmy się w ostatnim rozdziale proroctwa Izajasza, teraz ostatni werset 66. psalmu. Błogosławiony niech będzie Bóg, bo nie odrzucił mojej prośby, ani mi nie odmówił swojego miłosierdzia. Właściwie przez cały psalm przewija się ta świadomość, to wołanie, to zaproszenie. Wołaj na cześć Boga cała ziemia. Mówcie, jak zadziwiające są Twe dzieła. Chodźcie, oglądajcie dzieła Boga. Błogosławcie narody naszego Boga. Chodźcie, posłuchajcie tego, co chcę opowiedzieć Wam wszystkim żyjącym w bojaźni Boga. Co On uczynił mojej duszy i tak dalej, i tak dalej. Znów wybrane wersety tego psalmu. Tak jakby autor natchniony, a właściwie Duch Boży, Duch Święty przez tego człowieka, chciał cały świat obudzić, zmobilizować, uruchomić do uwielbienia Boga. Do spojrzenia w swoją historię i doświadczenia, przekonania się, przypomnienia sobie, jak dobry jest Bóg, jak wspaniałe rzeczy uczynił. Że Bóg nie odrzuca, że nie gardzi, że się nie odsuwa. Że nie zapomina, nie odmawia miłosierdzia. Ile razy już się o tym przekonaliśmy, że On nie odmawia miłosierdzia. Być może ktoś z Was, siostry i bracia, miał takie doświadczenie wstrzymania rozgrzeszenia. Owszem, czasami spowiednik jest zmuszony sytuacją, w której żyje penitent, by rozgrzeszenie wstrzymać. Nie odrzucić, nie odsunąć się. Nie odwrócić się na pięcie, ale zatrzymać na chwilę, aż ustaną okoliczności, które blokują szansę przyjęcia łaski. Bo przecież miłosierdzie jest nowym życiem. Jest życiem ofiarowanym nie z powodu naszych zasług, lecz ze względu na śmierć Chrystusa. Na krzyż Chrystusa, na którym objawiła się miłość, bo przecież wiemy bardzo dobrze, nie krzyż zbawia, ale krzyż jest miejscem zbawienia, jest znakiem zbawienia. Tak jak chociażby przypominając sobie scenę zesłania Ducha Świętego, Duch Boży nie był w ogniu, w tych językach ognia, w płomieniach. Nie był w tym wichrze. To były znaki zwiastujące Jego przyjście. Duch Boży rozlał się we wszystkich sercach tych, którzy byli wtedy zgromadzeni w Wieczerniku, i pozwolił im głosić Ewangelię nawet okupantom, nawet wrogom. Głosić zbawienie, głosić miłosierdzie. Tak, miłosierdzie, nowe życie, nową szansę. Dlatego święty Paweł w tych ostatnich wersetach listu do Galatów mówi tak bardzo mocno, wyjaśnia bardzo konkretnie, nie dając miejsca na jakiekolwiek wątpliwości. Krzyż jest znakiem śmierci, tak, ale chodzi o śmierć dla świata, dla pożądliwości, dla grzechu, dla tego, co nie jest Boże, bo przecież ten świat ma przyszłość, bo jest stworzony przez Boga, jest w dłoniach Bożych, jest szansą i miejscem na objawienie miłości, na przyjęcie miłości, na rozpoznanie miłości. Więc liczy się to, czy jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Nowe stworzenie, nowe narodziny. Doświadczenie miłosierdzia. Przecież o tym mówił Jezus w rozmowie z Nikodemem w tym trzecim rozdziale Ewangelii w redakcji świętego Jana. Nowe narodziny z Ducha Świętego, z Ducha Bożego, to nowe dokonuje się przez miłosierdzie, przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, przez przyjęcie tej prawdy, że niczym sobie nie zasłużyłem na nowe życie, na zbawienie, na wieczność, na szczęśliwą wieczność, o tym nie wolno zapomnieć, ale wszystko otrzymałem, bo On kocha, bo Bóg kocha. A ponieważ kocha, robi wszystko, aby nas zbawić. Nie zwabić, ale zbawić. Aby nas również przekonać o tym, że warto przyjąć zbawienie. Dlatego słyszymy dziś w Ewangelii o wysłaniu innych uczniów, nie z grona apostolskiego, 72, którzy też słuchali Chrystusa, Jezus ich wybrał i wysłał do każdego miasta i do każdej wioski, w których zamierzał się zatrzymać. i zanim ruszyli, powiedział do nich: żniwo wprawdzie jest wielkie, lecz żniwiarzy mało. Proście więc Pana, by do swego żniwa posłał większą liczbę robotników. Dosłownie w języku greckim użyty jest czasownik, który oznacza i można go przetłumaczyć dosłownie jako wyrzucił, wypędził. Żniwo wielkie, na polu jest mało żniwiarzy, bo część z nich nie wyszła do pracy, nie ruszyła się. Więc tak naprawdę dziś możemy wołać i myślę, że wielu z nas będzie się modlić o to, by ci, którzy zostali wysłani, byli naprawdę gorliwi i by ci, którzy przyjęli święcenia po to, by służyć ludowi Bożemu, rzeczywiście robili to, do czego zostali przeznaczeni. I pewnie dzisiaj właśnie na początku wakacji, kiedy wielu młodych zastanawia się i rozpoznaje w sobie również Boży głos, Boże natchnienia dotyczące ich przyszłości, by rzeczywiście zgodzili się na to wyrzucenie, na to wypędzenie z jakiejś strefy komfortu i poszli za Panem. Myślę też, że przez wielu moich braci kapłanów to słowo może być odebrane również bardzo osobiście ze względu na doświadczenie zmiany parafii. Wiemy dobrze, że to jest właśnie czas, przełom lipca i sierpnia, tych w cudzysłowie ruchów proboszczowskich i później, tuż przed początkiem nowego roku szkolnego, zmiany wikariuszowskie, jakie mają się dokonywać w naszej diecezji. Słowo mówi bardzo wyraźnie, bardzo konkretnie. Co więcej, w kolejnym wersecie usłyszymy: ja tymczasem posyłam was niczym jagnięta w środek stada wilków. Absolutnie, siostry i bracia, nie odczytujcie tego słowa, jeśli w waszych parafiach dokonują się zmiany proboszczów czy wikariuszy, jako słowa, które określa waszą społeczność. Na pewno nie to było celem Jezusa, kiedy wypowiadał swoje posłanie do 72 uczniów. Natomiast warto to słowo odczytać i usłyszeć jako słowo do nas, do każdego z nas. Ponieważ wiecie dobrze, o tym już wielokrotnie można było usłyszeć, między innymi na antenie naszego radia, że największym niebezpieczeństwem, jakie grozi jagnięciu, jakie grozi owcy w stadzie wilków, nie jest utrata życia, ale utrata tożsamości. Kiedy jagnię zaczyna ubierać skórę wilka. I w tym kontekście ta modlitwa, którą może prowokować pierwsze czytanie, byśmy nie zapomnieli, kim jest Bóg, jak potężne jest Jego miłosierdzie, o czym mówił nam psalm, i że krzyż może być i ma być znakiem objawienia miłości, krzyż Chrystusa oczywiście, ale również te nasze osobiste krzyże, o czym nas przekonywał święty Paweł w drugim czytaniu, byśmy nie zapomnieli o Bogu, byśmy nie stracili tożsamości, nie wyrzekli się siebie, by było w nas to przekonanie, które towarzyszyło wielu naszym siostrom i braciom, szczególnie w początkach głoszenia Ewangelii. Mogę stracić wszystko, byleby nie stracić Boga. A jeśli ulegnę, jeśli upadnę, jeśli się pomylę, jeśli stracę pamięć, jeśli się wystraszę, to po to mam Kościół, po to mam wspólnotę, by wracać, by powiedzieć Bogu: chcę jeszcze raz, bo wiem, że Ty też chcesz. To jest to łaknienie Bożego pokoju, o którym później mówi Jezus. Bliskość z Bogiem, uczenie się wiary, zaufania, szkoła miłości. Dlatego prośmy dzisiaj, i mówię to bardzo świadomie, prośmy dzisiaj, by Pan, by Gospodarz wypędził jak największą liczbę robotników na swoje pola. I jeśli mają być jagniętami w środku stada wilków, niech nimi będą. Jeśli my mamy być owcami, które słuchają głosu pasterza i nie będą się przebierać w żadną skórę, nie będą chciały być kimś, ale pozostaną sobą, to niech tak się dzieje. I tego wam nie tylko na najbliższy tydzień, ale na całe życie bardzo gorąco życzę. I mam nadzieję, że wszystkie Boże obietnice, które dzisiaj usłyszeliśmy w tym Słowie i które dotrą do nas w czasie Eucharystii Niedzielnej, będą naszym udziałem. Niech tak się stanie. Amen.